Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
30 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy audycję Katolickiego Radia Podlasie o biskupie Ignacym Świrskim. Materiał przygotowała Joanna Kuczborska. Zapraszamy.
Jedna z głównych ulic w Siedlcach, w diecezji siedleckiej, nosi imię biskupa Ignacego Świrskiego. Przy tej ulicy zlokalizowanych jest wiele instytucji kościelnych z katedrą, Centrum Duszpasterskocharytatywne, media diecezjalne, Katolickie Radio Podlasie, Echo Katolickie, Liceum Katolickie. Ale gdyby zapytać mieszkańców Siedlec czy diecezji, kim był biskup Ignacy Świrski, myślę, że wielu miałoby trudności, oprócz tego, że kiedyś w przeszłości był pasterzem diecezji siedleckiej. Zbliża się ważny jubileusz, 200-lecia istnienia diecezji siedleckiej. To dobra okazja, aby z pomroków dziejów jasne, ważne karty historii, które przecież tworzą także współczesność, wydobyć na światło dzienne. W związku z tym powstała książka Człowiek Boży, życie duchowe biskupa Ignacego Świrskiego, którą napisał ksiądz Józef Skorodiuk, i niezwykły film, który myślę też będzie w sposób szerszy docierał do zwykłych ludzi, opowiadał o niezwykłym człowieku. Film poświęcony właśnie biskupowi Świrskiemu z Wilna do nieba. Producentem tej filmowej biografii jest Reduta Dobrego Imienia, której prezesa, pana Macieja Świrskiego, witam w studiu.
Witam.
Czy zbieżność nazwisk jest nieprzypadkowa?
No nieprzypadkowo. Biskup Świrski jest moim dziadem stryjecznym, czyli był bratem mojego dziadka, a mój ojciec był jego bratankiem. Stąd moje żywe zainteresowanie tą postacią, no i chęć takiego upamiętnienia stryja, jak mówimy w rodzinie, mimo że odległość pokoleniowa jest większa, ale stryj to stryj. W związku z czym moje postanowienie, że jeżeli jest możliwość i też statutowa naszej fundacji, czyli upamiętnianie czy utrwalanie tożsamości narodowej, ja postaci Kościoła są elementem tożsamości narodowej, bo polskości od katolicyzmu nie można oddzielić w żaden sposób. No to postanowiłem, że zrobimy ten film o tej postaci, żeby przypomnieć, upamiętnić, żeby przybliżyć. Film powstał też z takiego duchowego namysłu nad Wilnem, stąd ten tytuł Z Wilna do nieba. Dlatego, że początkowy fragment filmu, pierwsze mniej więcej 15 minut, mówi o takiej zadziwiającej właśnie z punktu widzenia duchowego koincydencji zdarzeń. Mianowicie w tym samym czasie w Wilnie pracowali, współpracowali ze sobą ludzie, którzy później zostali, no, z wyjątkiem biskupa Świrskiego, wyniesieni na ołtarze. Przede wszystkim biskup Matulewicz, święta siostra Faustyna, ksiądz Sopoćko błogosławiony, ksiądz święty Chlebowicz. Wszyscy oni współpracowali z późniejszym biskupem Ignacym Świrskim, ponieważ on był dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego. I te wszystkie postacie razem w tym samym momencie, w drugiej połowie lat 30., w latach 30. i latach 20. z niektórymi wyjątkami, w Wilnie właśnie się znaleźli. Później właśnie zapracowali na świętość, tak to można powiedzieć. Pytanie, dlaczego w Wilnie w tym momencie te postaci się znalazły i mieli z sobą coś do czynienia, współpracowali. Święta Faustyna z tym orędziem miłosierdzia razem z księdzem Sopoćko, ksiądz Chlebowicz, który zginął jako ewangelizator na sowietyzowanej Białorusi. Bohaterska postać, symbol oporu przeciwko bezbożnemu komunizmowi. Pamiętamy, wygłosił w 1940 roku święto 3 maja takie przemówienie, taką homilię, że wszyscy byli przekonani, że zaraz go komuniści zaresztują i zabiją. Ksiądz Matulewicz, z kolei odnowiciel zakonu Marianów, orędownik pojednania polsko-litewskiego, tak to można powiedzieć. Dlaczego ci wszyscy ludzie byli w tym samym miejscu i w tym samym momencie? Otóż mój domysł, który jeszcze nie jest do końca przepracowany, a którego ślady w tym filmie można dostrzec, jest następujący. Praca duchowa, która się tam odbywała, zwłaszcza orędzie miłosierdzia świętej Faustyny, podane światu przez księdza Sopoćkę, plus wychowanie kapłanów przez księdza Świrskiego w tym czasie. Wydział teologiczny to jest nic innego jak seminarium, mówiąc dzisiejszym językiem, wychowujące kapłanów. To było przygotowanie do tego, co się stało z Wilnem po roku 1939. Tutaj trzeba pamiętać, że w duchowości stryja jest taki rys pesymizmu. Znaczy, on był przekonany po już utrwaleniu komunizmu w Polsce, gdy już był biskupem siedleckim, że czekają nas prześladowania i ciężkie czasy. To się na szczęście nie sprawdziło, ale on przygotowywał swoich kleryków, swoich księży do męczeństwa po prostu.
Ale czasy były ciężkie.
Czasy były ciężkie.
Powojenne, kiedy kierował diecezją.
Tak, zwłaszcza tutaj na tym wschodzie, nazwijmy dzisiejszej Polski, kiedy przecież żołnierze wyklęci, partyzantka antykomunistyczna działa do późna. Tutaj UB szalało także w Siedlcach i on był przygotowany na ciężkie czasy. Zresztą przeżył rewolucję rosyjską. Będąc profesorem Akademii Petersburskiej, przeżył rewolucję październikową. On widział bolszewizm w tej najgorszej formie wtedy, tam w Rosji centralnej, więc on był przekonany, że to samo, gdy się komunistów po wojnie w Polsce zainstalowało, że to samo nas czeka. To, jak niszczono cerkiew i kościoły i kapłanów w Rosji, że czeka to Polskę pod rządami komunizmu. I to są wspomnienia nie tylko nasze rodzinne, że się tak wyrażę, gdy tam na przykład ciotka Stanisława wspominała rozmowy z nim i tak dalej. Ja stryja pamiętam tylko jako 6-letnie dziecko, gdy tutaj przyjechaliśmy do Siedlec z wizytą, że się tak wyrażę, ad limina, i pamiętam, że siedziałem pod stołem i szarpałem stryja za sutannę. No, to jest moje wspomnienie. Są starsi w rodzinie, którzy go oczywiście pamiętają z osobistego, świadomego kontaktu, chociaż to najstarsze pokolenie już nie żyje. Ale są także przekazy na przykład żołnierzy Armii Krajowej, którzy kontaktowali się z nim jeszcze w trakcie okupacji niemieckiej i takie rozmowy prowadzili z nim, można powiedzieć, no, duchowe, konspiracyjne. Jeden mam taki przekaz od Andrzeja Wrońskiego, który był szefem Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej na Okręg Nowogródzki. On był tam tym szefem w 1944-1945 roku i on opowiadał mi o spotkaniu ze stryjem, w którym stryj mówił właśnie z pesymizmem o przyszłości. Znaczy, że bolszewicy przyjdą i że będą czasy męczeństwa. Więc te ślady są także we wspomnieniach księży, kleryków, których wychowywał na ciężkie czasy. Prawda? I pytanie, czy tego rodzaju, nazwijmy to, duchowy pesymizm był odpowiedni i czy wystarczył. To, że Kościół Polski przetrwał pod komunizmem, moim zdaniem wynika także z takiego duchowego pesymizmu.
Czyli raczej realizm duchowy, a nie pesymizm.
Realizm duchowy, pesymizm, no, różnie to można nazwać, prawda? Znaczy, tu są dwa czynniki. To, że komunistom nie udało się zniszczyć Kościoła i polskości. Pierwszy czynnik, bardzo istotny, o którym rzadko się wspomina i, jakby powiedzieć, dopiero teraz zaczyna być to uświadamiane w sposób szerszy, że tak długa walka żołnierzy niezłomnych, wyklętych, tak jak są dzisiaj nazywani, czyli te oddziały partyzanckie, potem już patrole, które chodziły po prostu po wsiach i po lasach, ukrywały się już komunistami, ale trwali. To spowodowało, że komunistom nie udało się wprowadzić twardych prześladowań Kościoła odpowiednio wcześnie. To samo dotyczy opóźnienia budowy kolchozów w Polsce. Przecież oni to chcieli zrobić zaraz po wprowadzeniu władzy komunistycznej, zaraz po 1947 roku, kiedy się tutaj ustabilizowali. To, że partyzantka antykomunistyczna trwała tak długo, spowodowało, że przełom po śmierci Stalina i Jodwisz już był, na tyle był krótki okres czasu pomiędzy zdławieniem powstania antykomunistycznego po 1944 roku, a przełomem w samym komunizmie, że już się nie udało tego komunizmu w pewnej formie, takiej jak na przykład w Czechach czy w NRD, wprowadzić. Więc opór żołnierzy podziemia antykomunistycznego, to powstanie antykomunistyczne uratowało Polskę przed pełnym komunizmem. Natomiast drugą stroną tego samego problemu jest właśnie postawa Kościoła i księży, w tym biskupa, którzy przygotowali księży na męczeństwo, w związku z czym akcja rozbijania Kościoła przez komunistów także się nie udała, dlatego że wychowano księży, którzy byli gotowi na męczeństwo i nie poddawali się komunistycznej presji. No, oczywiście były wyjątki, ale generalnie kler polski zdał egzamin. No, przykładem tutaj naczelnym jest oczywiście ksiądz Jerzy Popiełuszko, prawda? To jest ten ciąg pokoleń, to jest ten ciąg bohaterskiej postaci polskiego Kościoła. Tu oczywiście są inni, którzy położyli głowę jeszcze w czasach stalinowskich, jak chociażby proces kurii krakowskiej, to co się wtedy wydarzyło, przecież tam padły wyroki śmierci. A więc ten duchowy realizm plus przygotowanie na męczeństwo, plus opór powstańców antykomunistycznych, plus generalnie przywiązanie narodu do wiary ojców i do polskości, która jest nierozerwalna od wiary. To polskość jest po prostu konstytutywna wiarą. Stąd moje przekonanie, że ten film jest i wspominanie biskupa Świrskiego jest pewnym jakby także wspominaniem polskiego oporu antykomunistycznego i tego wszystkiego, co się stało po 1944 roku, a z czego dopiero teraz, w tym roku 2017, z takim trudem wychodzimy.
No nie sentymentalne, rodzinne wspominki, ale czy tylko wspomnienia osoby, której hart ducha, realizm czy pesymizm duchowy, jak chcemy to nazwać, wielka osobowość, odeszły do Romusa, wpisały się w pewien fragment historii. Czy jest to ważne przesłanie na dziś?
No tak, jeżeli myślimy o przesłaniu biskupa Świrskiego na dzień 2017 roku, w tej sytuacji duchowej, jakiej jesteśmy, no to ja tu widzę dwie rzeczy. Trwanie przy wartościach, to jest pierwsza, podstawowa, najważniejsza, konstytutywna dla nas w tej chwili rzecz.
Co jak widzimy, nie jest wcale łatwe.
Nie jest wcale łatwe, o tym można by długo mówić. To także w działaniach naszej organizacji Reduty Dobrego Imienia jest widoczne. My po prostu się twardo sprzeciwiamy zniewagom, którymi dotykany jest Kościół.
Czyli z jednej strony testament biskupa Świrskiego na dziś, trwanie przy wartościach.
Trwanie przy wartościach bez względu na okoliczności. I drugi element tej postawy to jest rozum. Trzeba analizować rzeczywistość, posługując się rozumem, a nie emocjami. I tak jak ja czytam Stryja z przekazów rodzinnych, ale także z tego, co o nim wiem, no to był człowiek, który po prostu posługiwał się rozumem. W sensie rozumowania i wyciągania wniosków z rzeczywistości i z tego, jakie mamy przesłanki. Po prostu logiczne myślenie. Nie ma teologii bez logicznego myślenia. No, zwłaszcza teologii moralnej. No, logika jest podstawą w ogóle jakiegokolwiek rozsądnego postępowania. Niestety we współczesnej Polsce bardzo wiele rozumu zajmują emocje. I to emocje, które są oderwane od rzeczywistości. No. Więc te dwie rzeczy, trwanie przy wartościach i posługiwanie się rozumem. To tak mi się wydaje, że takie jest dziedzictwo biskupa Świrskiego. Ważne we współczesnej rzeczywistości. Prawda? I
tu... Silna osobowość, silny charakter. Można powiedzieć strateg, który zarządzał Kościołem w trudnych powojennych latach, ale we wspomnieniach czy w filmie też wyłania się postać dobra i ta dobroć, w ogóle cnoty, którymi emanował biskup Ignacy Świrski, są bardzo podkreślane.
No tak, także pamiętajmy, że mamy do czynienia jeszcze z Kościołem przedsoborowym. Istniała w świadomości ówczesnego ludu no taka pompatyczność jednak hierarchów, prawda? Pasterz, no to pasterz, który...
Nie kolega.
Nie kolega, prawda? Nie kumpel od gitary. Tego, to byli ludzie no, z jednej strony darzeni szacunkiem, ale też zachowujący się tak, że na ten szacunek zasługiwali. Z tych przekazów rodzinnych, z tych opowieści, które także w Sielcach są obecne, no to, że to był człowiek, no, który się pochylał nad biednymi. Znaczy, to jest szczególnie mi bliskie z punktu widzenia dzisiejszej współczesności, dlatego że Polska po 89 roku zapomniała o ludziach biednych, tak to można powiedzieć. Znaczy, liberalna demokracja, tak jak rozumiano, ona postawiła na ten wściekły indywidualizm, tak bym to nazwał.
Albo sobie radzisz, albo giniesz.
Albo przepada, albo ginie, albo cię nie ma. W ogóle jesteś nieistotny, prawda? Po prostu wychowały się całe generacje, które zostały zostawione same sobie. Znaczy, tu nie chodzi tylko o strukturalne bezrobocie i tego rodzaju sytuacje życiowe, ale to chodzi także o podcięcie takich, nazwijmy to, aksjologicznych podstaw samooceny ludzi. Znaczy, że utrata pracy na początku 89 roku, zamykanie zakładów pracy ze względów na to, że się to nie opłaca i tak dalej, spowodowało, że wielkie masy ludzkie straciły podstawy egzystencjalne, ale nie tylko w sensie utrzymania materialnego, że nie ma pracy, ale także ich samoocena, poczucie własnej wartości bardzo spadło. I to się przeniosło w następne pokolenia, co szczególnie widać w szkolnictwie i w tych kłopotach polskiej szkoły, to między innymi to z tego wynika, że duża część Polaków po prostu nie ma poczucia własnej wartości ze względu na te zaszłości, które już 30 lat mają.
Wracając do biskupa Świrskiego, podobno księża pilnowali go, żeby wszystkiego nie rozdał.
A tak, to siostry także, kołdrę tam miał, którą oddał tutaj, zresztą to w filmie jest ta sprawa pokazana, buty, od, no po prostu rozdawał biednym.
Film Z Wilna do Nieba, opowieść o biskupie Ignacym Świrskim, wpisuje się, jak już mówiłam, w piękny jubileusz diecezji siedleckiej, na pewno bliski mieszkańcom Siedlec diecezji. Czy może być interesujący dla ludzi z innych części Polski, czy spoza jej granic?
Tak, mam taką nadzieję, natomiast pewne uniwersalne przesłanie jest, bo mówi o uniwersalnych wartościach. Znaczy wiara katolicka, jak sama nazwa wskazuje, jest uniwersalna. I te podstawy duchowe Stryja, ta troska o biednych także jest uniwersalna, prawda? Także wydaje mi się, że może być interesujące nie tylko dla Siedlczan i dla diecezji siedleckiej. My się tak za bardzo na Siedlcach tutaj nie skupiamy. No, to jest istotne, no, bo tutaj Stryj był biskupem, ale raczej w tym filmie opowiadamy jego biografię w takim bardziej uniwersalnym kontekście. Tu szczególnie Wilno jest istotne właśnie z tego względu, że to też się słabo pamięta już w tej chwili w Polsce, no, że jest tyle lat po wojnie i po utracie tamtych terenów, że Wilno i Lwów to były dwie z czterech głównych miast Polski. Prawda? Warszawa, Lwów, Wilno i Kraków. To były te cztery stolice. Polska współczesna, zubożona o te dwie, nie jest tym samym, co Polska przedwojenna. To może trywialnie brzmi, czy zupełnie śmiesznie, ale nawet sobie do końca nie zdajemy sprawy z tego, że jak brak tej duchowości, tych ludzi i tych krajobrazów, tych zabytków, a równocześnie musimy pamiętać, że prawie połowa polskiej populacji, współczesnych Polaków, ma swoje korzenie tam właśnie. I tutaj trzeba też o tym pamiętać, jak to wpływa na współczesną kondycję Polaków. I to jest bardzo wielki problem społeczny, który nie został przepracowany.
Film Z Wilna do Nieba to opowieść o niezwykłym człowieku, biskupie Ignacym Świrskim. To opowieść o trudnym fragmencie historii, historii polskiej, film też niosący uniwersalne przesłanie, z którego możemy czerpać my, współcześni Polacy. Zapytam tylko na koniec, jak pan planuje niejako życie tego filmu? Gdzie będzie można go zobaczyć?
Film został nakręcony przez pana Mirosława Krzyszkowskiego. To jest reżyser między innymi filmu o Pileckim. Ten film, o który Polacy się składali, żeby w ogóle powstał. Wiem, że Mirek zgłosił ten film do dwóch festiwali, więc on będzie na tych festiwalach. Mam nadzieję, że Telewizja Polska także go wyemituje. Będzie obecny także w internecie. No i cóż, jeżeli się uda zrobić, jakby to powiedzieć, dalsze części tego filmu, chodzi o kontynuację dorobku biskupa Świerskiego w sensie duchowym, właśnie w oparciu także o tą książkę Człowiek Boży, żeby spojrzeć na skutki jego działania już tutaj w Siedlcach. To jest dosyć istotne, zresztą to, co pada w tym filmie, że mówiono o księżach wychowywanych w seminarium siedleckim przez Świerskiego, że UB tak mówiło o tych księżach, że to jest reakcja Świerskiego. I to jest bardzo istotne dla mnie, nie tylko ze względów jakby politycznych, ponieważ uważam się za antykomunistę, ale także to miało jakiś skutek polityczny i dla losów tej Polski, tej siedleckiej. Chcielibyśmy prześledzić, jakie były te losy tej reakcji Świerskiego. Co tutaj się takiego wydarzyło, że na przykład SLD tutaj ani razu nie rządziło po 1989 roku. Czy to miało jakiś wpływ? To jest taki zamysł, który nie wiem, czy uda się wprowadzić, ale to jest jeden z takich pomysłów dalszego życia tego filmu, jeżeli pani pyta. Drugim to jest próba, to co mówię na początku, próba sprawdzenia, zbadania duchowego wymiaru tego, co się wydarzyło w Wilnie właśnie w latach 30. Mamy taki przekaz, że stryj pomagał księdzu Sopoćce, który był w trudnej sytuacji w Wilnie w związku z takimi przygodami jako kapelana, który usiłował siostrę Faustynę prowadzić, a z drugiej strony działać społecznie. Tam spotykał się z rozmaitymi oskarżeniami w Wilnie. Wiemy, że stryj mu jakoś pomagał, więc to chcielibyśmy także zbadać, zobaczyć, jakie są przekazy. No i ten wymiar duchowy w sensie obecności tych świętych w Wilnie, święta Faustyna właśnie. Ciekawy jestem na przykład, czy był jakiś kontakt stryja ze świętą Faustyną, bo na pewno o niej słyszał, ale czy to wywarło jakiś wpływ na jego duszpasterstwo, czy formację tych księży na Wydziale Teologicznym. No, ciekaw jestem tego. I ksiądz Chlebowicz, który z kolei był opiekunem sodalicji mariańskiej w Wilnie, więc ciekaw jestem także relacji z księdzem Chlebowiczem. Tutaj wspomniany Wroński, szef Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej, także miał kontakt z Chlebowiczem i to była jakaś grupa niezwykłych ludzi, którzy razem coś dla Polski tam robili w tym Wilnie pod okupacją najpierw sowiecką, a potem niemiecką. A współcześni Polacy prawie nic nie wiedzą na ten temat. Co się wydarzyło w Wilnie, co się działo w Wilnie pod okupacją sowiecką i niemiecką. Raczej się pamięta o okupacji Warszawy czy Generalnego Gubernatorstwa, a właśnie przez to, że jesteśmy odcięci od tamtych terenów, to też nie ma pamięci zbiorowej wydarzeń wileńskich, a były niezwykle trudne i niezwykłe doświadczenia, chociażby sprawa Ponar. Wyobraźmy sobie, że w Warszawie jest getto i przez ulicę Warszawy do Kampinosu przechodzą grupy Żydów, o których wiadomo, że będą rozstrzelani, prawda? I słychać strzały w całym mieście. Wino było oczywiście mniejsze od Warszawy, ale Ponary były w pobliżu Wilna i tam szaulisi litewscy i Niemcy rozstrzeliwali Żydów, którzy byli zgromadzeni w getcie wileńskim. Gdyby Wilno było w granicach Polski dzisiejszej, to ta pamięć zbiorowa by pozostała. Tego się nie pamięta. Trzeba tą pamięć przywracać. I tym bardziej, że zbrodniarzami byli nie tylko Niemcy, ale także Litwini, którzy do dzisiaj mają nierozliczone te zbrodnie, a usiłują Polaków w dzisiejszej Litwie traktować jako ludzi drugiej kategorii. Czas to przypomnieć, żeby Litwini rozliczyli się z tego.
Zatem z Wilna do nieba dobry początek. Mamy nadzieję, że dla pożytku wielu uda się zrealizować kolejne pomysły. Natomiast film, jak mówiłam, powstał dzięki reducie dobrego imienia Polskiej Ligi Przeciwko Zniesławieniom prezesa, historyka, ale też kuzyna biskupa Ignacego Świerskiego, pana Macieja Świerskiego.
Bratankiem, ale w drugim pokoleniu.
Mogliśmy dzisiaj gościć. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo państwu, dziękuję panu.
Audycję przygotowała Joanna Kuczborska z Katolickiego Radia Podlasie. Ja dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.